co chodzi zatem w sztucznej inteligencji.
Sztuczna inteligencja robi ogromną karierę w mediach i zawładnęła wyobraźnią społeczeństw. Dlatego zasadne wydaje się pytanie, które stawia profesor doktor habilitowany inżynier Jarosław Arabas z Politechniki Warszawskiej.
Nie można powiedzieć jednoznacznie, czym jest sztuczna inteligencja. To jest termin, który w zasadzie nie ma ścisłego znaczenia. Przybliżać się do niego można na różne sposoby. I tutaj mamy długie definicje. Wiadomo, im dłuższa definicja, tym przedmiot jest gorzej opisany. Mianowicie w sztucznej inteligencji chodzi o jedną z dwóch rzeczy, które niekoniecznie muszą być ze sobą w sprzeczności, ale niekoniecznie są ze sobą zgodne. Albo chodzi nam o to, żeby mając pewne dane dotyczące opisu świata, wytworzyć model tego świata, czyli dokonać tak zwanego uczenia z danych, czy też maszynowego uczenia i móc modele użyć do wspomagania decyzji, czyli do tego, żeby nie tylko świat opisać, ale móc go przekształcić. I to jest tak jakby jedna strona medalu. Tej sztucznej inteligencji, która to ona nie wyczerpuje wszystkich znaczeń, natomiast ma bardzo istotne znaczenie praktyczne, bo ten obszar jest obszarem, w którym mamy najwięcej prawdziwych, praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji od bardzo wielu, wielu lat. A drugi obszar, który niekoniecznie stoi w sprzeczności, to jest obszar związany z wytwarzaniem systemów technicznych nieodróżnialnych od ludzkich, czy też z działaniem nieodróżnialnym od ludzkiego. No i tutaj siłą rzeczy najwięcej naszą wyobraźnię rozpalają te systemy, które przejawiają działanie dające się interpretować jako twórcze, czyli na przykład systemy, które generują teksty lub obrazy lub muzykę lub filmy, które wyglądają bardzo przekonująco. Nie mamy wprawdzie Van Gogha pod ręką, ale możemy sobie obraz typu Van Gogha jakoś za pomocą metod sztucznej inteligencji, generatywnej sztucznej inteligencji wytworzyć. Czyli sztuczna inteligencja to z jednej strony pewnego rodzaju systemy adaptacyjne i pomagające wspomagać decyzje, a z drugiej strony systemy, które mają sprawiać wrażenie takie, jakby ich działanie było działaniem człowieka. Stąd Alan Turing, patron tego odcienia sztucznej inteligencji, twórca testu Turinga, który polega na tym, że sprawdzamy, czy system, z którym dokonujemy interakcji jako człowiek, my jako ludzie jesteśmy w stanie nazwać, że jest systemem sztucznym, czy też nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić jednoznacznie. Ostatnio mówi się trochę o takim podziale na sztuczną inteligencję, która ma charakter w cudzysłowie dyskryminacyjny, czyli taki dzielący na klasy, potrafiący kategoryzować świat, oraz generatywną, czyli taka, która potrafi wytwarzać nowe treści, nowe obrazy. No i pytanie, o co w tym chodzi? Czy to przypadkiem nie jest tak, że mówimy o dychotomii pomiędzy prawdą i narracją? Znowu, niekoniecznie te dwie rzeczy są ze sobą sprzeczne, ale czujemy, że nie są tożsame.
Współcześnie niektórzy spodziewają się, że narzędzia sztucznej inteligencji osiągną możliwości nadludzkie, na przykład w matematyce czy programowaniu komputerów. Modele sztucznej inteligencji mają dostęp do większych ilości danych niż człowiek, który jest w stanie je samodzielnie zgromadzić. Jakie w takim razie jest miejsce człowieka, a jakie jest miejsce AI w naszym codziennym życiu? Odpowiedzi na te pytania udzielamy od poniedziałku do piątku tuż po 12:13. Magdalena Lipiec-Jaremek, do usłyszenia.